Tak, jesteśmy. Witamy w ten szczególny sobotni poranek. Ksiądz prymas Wojciech Polak jest naszym gościem. Szczęść Boże. Dzień dobry, księży prymasie.
Szczęść Boże. Witam wszystkich.
Będziemy rozmawiać o sprawach ważnych, jeśli nie najważniejszych z punktu widzenia naszego życia na ziemi, ale wcześniej spytam o sprawę nie mniej istotną na pewno dla naszych słuchaczy, bo to jest taka pora, kiedy pewnie większość z nas za chwilkę będzie wybierała się z koszyczkiem do kościoła. Czy ktoś taki jak prymas będzie miał swoją święconkę, czy nie?
Święconkę będę miał, ale w moim domu, to znaczy poświęcę pokarm oczywiście przed śniadaniem wielkanocnym, czyli jutro, kiedy rano usiądziemy do stołu z siostrami, z księżmi, którzy ze mną razem mieszkają. Wtedy poświęcę także naszą świąteczną...
Ale taką prywatną, jako ksiądz prymas, tak? Też z koszyczkiem?
Nie, to jest oczywiście zastawiony stół. Nie dzielimy tego na koszyczki, nie wkładamy w ten sposób, bo koszyczek służy do tego, żeby zanieść do kościoła, a skoro święcimy... Jest to taka tradycja, która kiedyś też przecież była w naszych domach, że nie noszono może koszyczków do kościołów, ale zapraszano księdza, żeby przychodził i ten stół wielkanocny pobłogosławił właśnie w domu.
No, dziś byłoby to znacznie trudniejsze. Księże prymasie, kończymy Wielki Tydzień, kończymy Triduum Paschalne, ale ten Wielki Tydzień dla kościoła zaczął się tragicznie, na pewno dla kościoła szczególnie francuskiego. Doszukuje się ksiądz prymas w pożarze katedry Notre Dame jakiegoś szczególnego symbolu, może takiej metafizyki, bo niektórzy w tym widzą coś wielkiego i ważnego.
Odczytuję to raczej jako tragedię, która dotknęła i rzeczywiście bardzo współczuję także, zwłaszcza księdzu arcybiskupowi Paryża i całej diecezji paryskiej. Ja byłem w katedrze Notre Dame wiele razy, sprawowałem także Eucharystię z jego poprzednikiem, z kardynałem Ventrois jeszcze, więc znam to miejsce. Wiem, że to jest nie tylko pomnik historii, ale że to jest także żywa wspólnota wiary. To, co mnie tak szczególnie ujęło, to właśnie to, że młodzi ludzie, wśród których był też ksiądz arcybiskup, tam z oddali, patrząc na tę katedrę, po prostu się modlili. I to był dla mnie taki wyraz głębokiej wiary też tych ludzi.
Ale wrócę do tego symbolu. Czy ci, którzy dopatrują się w tym jakiegoś takiego symbolicznego upadku kościoła we Francji, a może nawet w Europie, albo tej chrześcijańskiej tradycji, nie mają racji, patrząc tak trochę metafizycznie na to, co się wydarzyło w poniedziałek?
Ja zawsze odczytuję to wydarzenie poprzez to słowo Chrystusa, który mówił, wieża w Siloe zwaliła się, zabiła tylu ludzi. Mamy ten fragment w Piśmie Świętym. Piłat zmieszał krew Galilejczyków z krwią ich ofiar. Kto jest tutaj winny tej rzeczywistości? Jezus tłumaczy swoim uczniom, jeżeli wy się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jest to znak zawsze, wezwanie dla mnie jako pierwszego do nawrócenia. Jeżeli ja zobaczyłem płonącą katedrę, to bardziej nie poprzez jakieś wielkie symbole metafizyczne, czy z epoki, która się kończy, czy następnej, która się zaczyna, czy możliwości odrodzenia, czy nieodrodzenia tego, co się dzieje, ale bardziej poprzez takie wezwanie dla mnie, do szacunku, przede wszystkim dla takiego świętego miejsca, jakim jest też Dom Boży.
No dobrze, a odbudowa tej katedry może być takim symbolem odbudowy chrześcijańskich fundamentów Europy, które zdaniem niektórych są dzisiaj burzone?
Wydaje mi się, że ta odbudowa katedry, ona zawsze będzie miała charakter przede wszystkim jednoczący ludzi. To znaczy widzimy już, że ludzie różnych także sytuacji życiowych wokół tego wielkiego dzieła zaczynają się jednoczyć, więc myślę, że jeżeli dobrem, z którego Pan Bóg będzie chciał wyprowadzić z tego tragicznego wydarzenia, będzie właśnie większa solidarność, czy większa jedność ludzi wokół także tej katedry Notre Dame, to myślę, że to będzie największy znak odrodzenia, który może się w ludzkich sercach dokonać.
Księże prymasie, Wielki Piątek, który za nami, to czas wspomnienia męki pańskiej. Wielka Sobota to w Kościele czas takiej zadumy, refleksji. Może też i refleksji nad Kościołem. Kościół w Polsce w tym roku, myślę, miał w tym roku liturgicznym, miał taki bardzo trudny moment, bo to był film Kler, który był bardzo mocno odbierany emocjonalnie, krytykowany, czy wychwalany przez niektórych. Potem była ta słynna konferencja w Watykanie, była konferencja prasowa, w której też ksiądz prymas brał udział, później w Gnieźnie. Czy można powiedzieć, że to jest taki czas oczyszczenia też dla Kościoła katolickiego w Polsce, czy jeszcze nie?
Ja myślę, że Kościół, tak jak widzimy to Wielki Piątek, kiedy wczoraj to przeżywaliśmy w zjednoczeniu z Chrystusem, jest Kościołem, który jest wzywany ciągle do tego, by umierać dla grzechu, dla słabości, dla tego, co jest po ludzku w nas słabe, ale z nadzieją, to znaczy z taką nadzieją, z jaką idziemy pod krzyż. Krzyż, który wczoraj został nam w liturgii nazwany tronem Bożej łaski. My nie idziemy do tego, który przegrał swoje życie, ale który swoje życie ofiarował za nas na krzyżu i także jako wspólnota Kościoła. Ufam, że Wielki Piątek zawsze nas kieruje w stronę zmartwychwstania, że każde takie trudne doświadczenie, które przeżywamy, jeżeli je przeżywamy jako ludzie wierzący, jeżeli widzimy z ufnością także, że pośród tych trudnych doświadczeń jest ręka Pana Boga, no to ono będzie nas oczyszczać, odnawiać, powodować, że będziemy się odradzać. Wszystko będzie zależało od naszej ufności także w to Boże działanie, czy będziemy przeżywać te trudne doświadczenia także po ludzku jako li tylko porażkę, jako klęskę, jako zawiedzione nadzieje być może, czy będziemy też to przeżywać właśnie jako szansę na takie odrodzenie. Ono się nie dokona ani łatwo, ani szybko, ani w jednym momencie. To jest proces. Proces, który musi się nieustannie ponawiać. To jest to, co od Soboru Watykańskiego często powtarzamy, że Kościół zawsze musi się nawracać.
A na jakim etapie ten proces jest dzisiaj w polskim Kościele, jak ksiądz prymas to odbiera, widzi, ocenia?
To znaczy pewnie są różne obszary tego procesu. Nie? Tutaj trudno mi by było wyrokować tak całkowicie czy gremialnie, ale chyba chodzi głównie o to, że to musi być kierunek, który my przyjmujemy. To znaczy my nie możemy tego procesu traktować jako coś, co nam się wydarzyło, co jest jakimś dopustem Pana Boga i przeżywać to w załamaniu, w klęsce, w rozpaczy, tylko widzieć jako wyzwanie, jako kolejne wyzwanie na tej drodze wiary, życia całej wspólnoty Kościoła i każdego w nich osobiście jako wyzwanie właśnie do nawrócenia i do pójścia dalej.
Wielki Czwartek też symboliczny bardzo dzień dla Kościoła, ustanowienie Eucharystii, także ustanowienie kapłaństwa, bardzo ważne gesty obmycia stóp i ważne gesty papieża Franciszka w ciągu ostatnich kilku czy dni, czy nawet tygodni, bo to są gesty wyciągnięcie ręki w stronę czy emigrantów, czy ofiar pedofilii, czy przywódców zwaśnionych stron w Sudanie, którzy widzieliśmy, płakali. Czy może podobne gesty w polskim Kościele powinny też w jakiś sposób paść?
Ja myślę, że te gesty muszą być nie tylko w polskim Kościele, one muszą być w życiu każdego z nas, którzy na poważnie przyjmujemy Chrystusową Ewangelię i tak jak słyszymy w Wielki Czwartek, że nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie za innych. Wydaje mi się, że nie możemy tylko oczekiwać od tego, że będą to gesty zewnętrzne. Nie daj Boże, gesty w wymiarach medialnych, które chcielibyśmy czynić, ale że są to przede wszystkim gesty prawdziwe. Tak jak one są u papieża Franciszka, one nie wynikają z tego, że papież próbuje nas czymś przyciągnąć czy do czegoś zachęcić, ale one wynikają po prostu z jego serca. I myślę, że tutaj papież jest dla nas wszystkich wielkim przykładem, żebyśmy to, co rzeczywiście mamy w sercu, stawało się też na zewnątrz.
A widzi ksiądz prymas wolę w niektórych kapłanach tego typu gestów, które właśnie świadczyły o tym, że Kościół ma wolę oczyszczenia i wyciąga rękę do ofiar tych osób bardzo pokrzywdzonych, które dziś oficjalnie nawet mówią, że chcą Kościół opuścić, czy już go nawet opuściły.
Myślę, że do tej postawy też musimy dorastać. Jeżeli pan myśli o znów globalnie o wszystkich, to oczywiście ciągle jeszcze jesteśmy na tej drodze, która nas wzywa do takiej postawy, do odwagi przede wszystkim, do tego, żeby się nie bać tego czynić właśnie w sposób też otwarty i w sposób bardziej zaangażowany. I myślę, że to jest zasadniczy kierunek. Trudno mi powiedzieć, czy osiągnęliśmy, wydaje się, że ten stopień naszej świadomości, a przede wszystkim naszej odwagi, by z tym problemem się konfrontować, jest ciągle jeszcze przed nami. Ciągle jeszcze jesteśmy w drodze, która nas do tego wzywa.
Tuż na sam koniec jeszcze poproszę o krótkie życzenia dla naszych słuchaczy, ale może dla wszystkich Polaków za pośrednictwem radia.
W tym czasie Ojciec Święty, tak jak słyszeliśmy, podarował nam też adhortację apostolską Christus vivit, Chrystus żyje. Są takie piękne słowa. Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją. On jest najpiękniejszą młodością świata. Wszystko, czego dotknie, odradza się, odmładza, staje się na nowo. On żyje i pragnie, abyś ty żył. Niech te święta zmartwychwstania Pańskiego każdej i każdemu z nas przyniosą tę radość życia, odrodzonego życia w Chrystusie. On żyje i chce, abyś ty żył.
Te słowa kończą część radiową. Ksiądz prymas Wojciech Polak był naszym gościem, a naszych słuchaczy żegnamy i zapraszamy na rmf24.pl, interia.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Księże prymasie, niedawno powiedział ksiądz prymas, że to triduum paschalne i cały Wielki Tydzień to jest taki moment przygotowania do tego, żebyśmy poznali na nowo istotę najważniejszych świąt chrześcijańskich. Tymczasem wielu wierzących uważa, że najważniejsze święta to są święta, ale Bożego Narodzenia. Coś poszło nie tak z tym katechizmem, z przekazywaniem wiedzy religijnej? Czy może dzisiaj ten świat wygląda tak, że każdy z niego bierze jak w sklepie to, co mu najbardziej się podoba?
Myślę, że tak może się zdarzyć. Papież Franciszek nam powiedział kiedyś, że do 15 roku życia myślał, że ważniejsze są święta Bożego Narodzenia niż święta wielkanocne. Oczywiście poznajemy tą tajemnicę Chrystusa. Te święta są trudne poprzez tą prawdę, w której nasze życie jest zanurzone. Że ze śmierci, z obumierania rodzi się życie. I myślę, że to jest też prawda, którą my przyjmujemy jako dzieci w sakramencie Chrztu Świętego. Tam jesteśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa, abyśmy powstali do nowego życia. I jeżeli rzeczywiście mamy do nadrobienia, jeżeli rzeczywiście katecheza ma nam w tym dopomóc, to właśnie w tym rozwijaniu chrześcijańskiego życia, które po Chrzcie Świętym powinno nas do tej prawdy zbliżyć, a nie od niej oddalać. I rzeczywiście chyba trzeba więcej o niej mówić. Że to jest nasza prawda życiowa.
I jest coś złego w tym, że część wiernych uważa, że Boże Narodzenie jest istotniejsze niż Wielkanoc?
Myślę, że takie samo powiedzenie, co jest istotniejsze, niekiedy trzeba powiedzieć, że jedno i drugie święto są przecież bardzo istotne, bo gdyby nie było Bożego Narodzenia, gdyby Bóg nie stał się człowiekiem, to dla nas na krzyżu by nie umarł. Nie byłoby tajemnicy męki i śmierci Chrystusa. Przez to, że się narodził w ludzkim ciele, jest konsekwencja tej tajemnicy jego męki i śmierci i zmartwychwstania. Więc w kategoriach tego, żeby się po prostu na tej jednej tajemnicy nie zatrzymywać, tylko żeby widzieć konsekwencje właśnie tego, że Bóg przyjął ludzką naturę po to, żeby dać nam życie. To jest, myślę, ważne widzieć to w pewnej całości.
Wielki Tydzień czy Wielki Post to jest taki czas refleksji, oczyszczenia, spowiedzi, przyznanie się do pewnych grzechów. Ja myślę, że dziś grzechem wielu Polaków jest to, że nie potrafimy, czy już nie chcemy nawet ze sobą rozmawiać, że nie słuchamy drugiej strony, nie słuchamy argumentów. Najchętniej byśmy w stanie czasem nawet w jakiś sposób unieszkodliwić naszego przeciwnika. Jest jakiś sposób, żeby z tego wyjść? Może Kościół powinien coś mądrego w tym powiedzieć, tak żebyśmy nie tylko na ten czas wielkanocny, ale też i poza tym czasem, w jakiś sposób naprawdę się zmienili, bo życie w społeczeństwie tak mocno podzielone, wydaje mi się, że na dłuższą metę jest po prostu zabójcze.
Jest zabójcze i tego jesteśmy świadomi, tylko coraz bardziej przekonuje się, że dzisiaj człowiek słabo słucha także tego, co mówimy, czy tych wezwań. One wydają się ciągle zbyt słabe, zbyt nieodpowiednie. Taka jedność jest możliwa i to pojednanie jest możliwe, ale dla człowieka, który coś głębiej przeżyje. I tutaj rolą Kościoła, jeżeli tak można powiedzieć, to jest takie głoszenie Ewangelii i takie wprowadzanie w przeżywanie Ewangelii, właśnie w życie Ewangelią, które będzie ludzi nie tyle pouczać i napominać, im przypominać, że mają być jedno, nie tylko dlatego, że to nie skutkuje, jak widzimy, ale ludzi przemieniać. To znaczy, my nie mamy jako Kościół oczywiście mocy przemiany. Przemianę ma w swych rękach Pan Bóg. My możemy tak prowadzić ludzi do Boga, którzy przemienieni przez Niego zaczną się zbliżać do siebie. Myślę, że to jest jedyna droga. To znaczy, rzeczywiście trzeba nam przemienionych ludzkich serc. I myślę, że wysiłek Kościoła musi zmierzać do tego, by otwierać te przestrzenie, w których to wezwanie i ta łaska Boża będzie do ludzi docierać. Jeżeli wspominamy, że w czasie Wielkiego Postu tak wielu się spowiada, tak wielu się nawraca, tak wielu przychodzi do sakramentu pojednania i pokuty, no to myślę, że to jest droga, na której możemy dopiero w jakimś sensie także zbliżyć się do siebie.
Nawet jeśli robią to raz w roku? Albo raz na kilka lat?
Nawet jeżeli robią to raz w roku. Tutaj to jest sytuacja, zawsze każde spotkanie w sakramencie pokuty jest łaską. Więc jeżeli ktoś wraca nawet po kilku latach, czy wraca raz w roku, trzeba otworzyć tą przestrzeń i pokazać, że tu Pan Bóg działa. Po ludzku to być może i zapomnienie, i zaniedbanie, i za rzadko, i to jest daleko, ale to jest zawsze szansa, ponieważ ja wierzę, że to jest otwarcie człowieka na działanie Pana Boga, nie tylko na naszą ludzką siłę i moc. Nie? My możemy pewne rzeczy tłumaczyć, pewne rzeczy wyjaśniać, natomiast Bóg działa.
Żyjemy w takim świecie, kiedy każdy, kto chce zaistnieć, a dzisiaj internet daje takie możliwości, chce być wyrazisty, stąd też pewnie takie określenie niektórych osób, że żyjemy w takim czasie ostatecznym, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się na świecie, pokazują, że za chwilkę będzie rzeczywiście czas taki, kiedy każdy z nas będzie musiał stanąć przed świętym Piotrem, że ta dzisiejsza cywilizacja jest bardzo zła. I nawet jeśli przesadzamy w tym, to myślę, że też żyjemy w trudnych czasach, kiedy z jednej strony człowiek ucieka od bólu cierpienia, czyli czegoś, co właśnie jest obecne w tym Wielkim Tygodniu, a z drugiej strony potrafi fascynować się śmiercią, oglądając takie, a nie inne filmy, grając w takie, a nie inne gry komputerowe, czy zaglądając w takie, a nie inne obszary właśnie w internecie, gdzie wyszukuje takie miejsca, gdzie to zło jest wszechobecne i wręcz gloryfikowane. Co się z nami złego porobiło?
Wydaje się, że pewnie dajemy się łatwo zwodzić, dlatego że są to miejsca, w których człowiek, jeżeli szuka właśnie miejsc, w których następuje fascynacja złem i wchodzenie właśnie w tego typu rzeczy, że daje się po prostu zwodzić, że ucieka od tego często, co jest prawdą życia. Ucieka w pewien świat, który jest mu równolegle pokazywany, w świat, w którym wydaje mu się, że jest panem tego świata, że ma nad nim przewagę, a przynajmniej obserwatorem tego, co się w tym świecie dzieje, z taką chłodną miną, że jestem mimo wszystko panem tej rzeczywistości. Bardzo często potem, kiedy wraca do tak zwanego normalnego życia, przekonuje się, że to jest chyba jednak nie tak, że jego słabość, jego kruchość jest zasadniczym elementem tego przeżywania. Natomiast on nigdy nie będzie, nikt z nas nie będzie do końca panem swojego życia, bo nasze życie i nasz los jest w rękach Pana Boga. Tak przynajmniej wierzę w tę zasadę, że tak to jest. Więc myślę, że często stajemy się trochę niewolnikami czy naszych słabości, czy właśnie tego uwodzenia. W czasie Wielkiego Postu, który przeżywaliśmy, ujęło mnie, że papież mówił młodym bardzo prostą rzecz. Nie bądźcie niewolnikami smartfona. Odetnijcie się od tego. Zostawcie go, kiedy przychodzicie na spotkanie. Nie bądźcie tymi, którzy żyją właśnie tylko na smyczy czy na takiej uwięzi.
Pytanie, myślę, ilu ich posłuchało?
No taką mam nadzieję. To znaczy ja myślę, że to wraca i do młodych, i do starych. Ja na przykład, kiedy idę na mszę świętą, mam zasadę, że nie biorę komórki ze sobą do kościoła. Wiem, że to jest także dla mnie pewna smycz, na której chodzę i trzeba, myślę, tej większej świadomości, żeby właśnie od tego, co jest taką pokusą, o której Pan mówi, właśnie pójścia w kierunku pewnej fascynacji, także tym równoległym światem, wracać po prostu do życia, do konkretnego życia.
Żyjemy rzeczywiście w czasach ostatecznych. Takie sytuacje jak właśnie w Paryżu, płonąca katedra, niektórzy odczytali to właśnie jako symbol płonącego krzyża, odejście od świata wartości, ale choćby te sytuacje, o których mówiliśmy wcześniej, no ten wszechobecny hejt w internecie, czy na przykład ostatnie zabójstwa w Warszawie na ulicy, nawet jedno miało miejsce na zakrystii, w kościele, do takich rzeczy wcześniej, wydaje mi się, nie dochodziło.
Ale nie mówiłbym, że są to czasy ostateczne. Każdy z nas ma swój czas, który daje nam Pan Bóg przeżyć. Myślę, że ciągle chyba musimy pamiętać o tych słowach Jezusa, kiedy mówił swoim uczniom, będą wam mówić, że wszystko się wali, że oto tu, oto tam. Nie biegnijcie za nimi. Tak wprost mówił. Miejcie wiarę, miejcie ufność, że czas ostateczny człowieka jest tym czasem, w którym on spotyka się z Bogiem i żyje.
To jeszcze ostatnie pytanie, księże prymasie, o nauczycieli. Ja wiem, że to jest tak, że Kościół skrytykowany za to, że coś zabierze w jakiejś sprawie głos, albo krytykowany, że nie zabiera głosu w jakiejś sprawie, ale myślę, że te święta dla nauczycieli nie będą radosne, przynajmniej dla wielu z nich, bo przeżywają trudny czas. Może to jest taki okres, kiedy ksiądz prymas coś do tych osób powinien powiedzieć.
Poprosić przede wszystkim o to, by przeżyli te święta w dużym pokoju, by swoje serca uspokoili. Myślę, że tutaj niedobrze się dzieje, jeżeli środowisko samo, to znaczy ludzie, którzy żyją w jednej wspólnocie szkolnej, którzy mają swoją historię 30-20-letnią, a może jeszcze więcej, którzy są koleżankami, kolegami z pracy, często przyjaciółmi, przyjaciółkami, ulegają podziałowi i ulegają właśnie takiej rzeczywistości, w której rosną mury. Oby te święta Bożego, te święta wielkanocne przyniosły też właśnie środowisku nauczycielskiemu przede wszystkim dużo pokoju i pojednania, takiego wewnętrznego, które będzie powodowało, że walcząc w słusznej sprawie, upominając się o słuszne rzeczy własne, że nie zapomnimy także o tych, którzy są wśród nas i z którymi przecież ten los dzielimy.
Po świętach będzie okrągły stół, może będzie potrzebny moderator, ktoś taki, kto będzie mediował między zwaśnionymi stronami, może ktoś z episkopatu byłby tutaj wskazaną i najlepszą osobą.
Zawsze odpowiadamy, że strony muszą o takiego mediatora poprosić. Nie? Jeżeli oczywiście prośba będzie od obydwu stron sporu, to myślę, że Kościół też mógłby w tym rolę mediatora pełnić, chociaż nie wiem, czy akurat w sporze tak konkretnym, który dotyczy chociażby tutaj tej kwestii płacowej, czy kwestii dotyczącej sytuacji dzisiaj szkolnictwa. Myślę, że ten okrągły stół będzie szerszy i tu na pewno Kościół ma też swoje doświadczenie dotyczące wychowania, podzielane lub nie przez wszystkie środowiska, ale jeżeli taka wola, czy taki głos będzie, myślę, że będzie on na pewno poważnie rozważony.
Dziękuję bardzo. Ksiądz prymas Wojciech Polak był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu też za spotkanie z nami. Dobrych, spokojnych świąt życzymy wszystkim.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz radosnej Wielkanocy.
Dziękujemy.